Gość dnia.
Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Dziś 557 dzień wojny na Ukrainie. Ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły atak rakietowy na Sewastopol na Krymie. Gubernator miasta poinformował, że do odparcia ataku uruchomiono rosyjskie systemy obrony powietrznej. To przekazała agencja Reutera. Według też tych informacji doszło do pożaru w stoczni. Te działania według pana oznaczają, że siły ukraińskie będą coraz częściej koncentrować się na atakach na Krymie, żeby pokazać właśnie, że tam Rosjanie nie mogą czuć się pewnie?
Tak, coraz częściej i coraz śmielej. Przypomnę tylko, że niedawno zostały odbite przecież z rąk Rosjan cztery platformy na Morzu Czarnym, które też bardzo mocno skomplikowały służbę floty, rosyjskiej floty czarnomorskiej. Poza tym działania służb specjalnych, rozbudowany system agenturalny i dywersyjny na Krymie, wszystko po to, aby ciągle była ta presja Krymu, że Krym jest ukraiński, Krym jest nasz i zrobimy wszystko, aby do nas wrócił. Przedstawiciele i politycy ukraińscy też dość często mówią o tym, że no już Krym jest ich celem i nigdy nie pogodzą się z tym, że żeby było inaczej. No i oczywiście cały czas zapowiedzi o tym, że most łączący Krym z kontynentem też będzie obiektem ataków. Rosjanie bardzo mocno go teraz wzmacniają, wspierają, ale myślę, że to tylko kwestia czasu, kiedy ten most też jako symbol przyłączenia Krymu do Rosji będzie zniszczony.
To były aktualne wydarzenia, a z drugiej strony rząd Danii ogłosił wczoraj przekazanie Ukrainie największej od czasu rosyjskiej inwazji darowizny o łącznej wartości prawie 6 miliardów koron, to 833 miliony dolarów. Fundusze mają posłużyć na zakup czołgów, wozów bojowych, amunicji oraz systemów obrony przeciwlotniczej. Z kolei rząd Szwecji zlecił swoim siłom zbrojnym zbadanie możliwości przekazania Ukrainie myśliwców wielozadaniowych Gripen. To podało do publicznej wiadomości szwedzkie radio, powołując się na anonimowe źródła w wojsku. Jak pan ocenia te deklaracje przekazania funduszy i sprzętu wojskowego Ukrainie? To zapowiedź takiego budowania dużego pakietu pomocy z Zachodu?
Tak, pakiet pakietem i to oczywiście cieszy, ale bardziej bym popatrzyłbym to też z drugiej strony, że bardzo często w opiniach wielu ekspertów było taki pogląd, że wojna zaczyna się przedłużać i będzie zmęczenie krajów zachodnich i będzie coraz większa niechęć do wspierania, do wydawania pieniędzy, bo każdy przecież kraj ma swoje też problemy, a tu proszę, tyle czasu minęło i wcale ten zapał do wsparcia i do pomagania nie gaśnie. No te liczby, o których pani wspomniała, są naprawdę imponujące, a myślę, że Gripeny byłyby doskonałym uzupełnieniem dla samolotów F-16, bo przecież jest to ten sam w zasadzie poziom i ten sam poziom zaawansowania technologicznego. Przecież Gripeny swego czasu też miały być kupione przez stronę polską. Ostatecznie kupiliśmy F-16, ale Czesi kupili Gripeny i wcale nie ustępują F-16, więc gdyby cały taki pakiet wsparcia lotniczego jeszcze do Ukrainy dotarł, to myślę, że sytuacja w przestrzeni powietrznej znacznie poprawiłaby się dla strony ukraińskiej, a przez to znacznie łatwiej byłoby też wojskom lądowym działać. No w końcu doktryna natowska przewiduje, że panowanie w powietrzu jest podstawą zwycięstwa na lądzie. Póki co Ukraina nie ma panowania w powietrzu, a mimo wszystko jakieś tam postępy są. Wolne, bo wolne, ale chyba głównie dlatego, że jednak to powietrze bardzo mocno jest po stronie rosyjskiej i wstrzymuje też oddziałanie. Nie tylko miny, powietrze też.
Tu zapowiedzi Szwecji i Danii, ale też są zapowiedzi Stanów Zjednoczonych i też Niemiec, że będą rozmawiać o wzmocnieniu obrony powietrznej Ukrainy. Czyli tutaj z tej strony można się spodziewać, że tu też do tego pakietu mogą dołączyć właśnie myśliwce F-16.
Tak, i to już nie jest tajemnicą. Cieszę się w sumie, że będzie. Teraz najważniejszym elementem będzie, aby wraz z pakietem samolotów poszedł też pakiet wsparcia informatycznego. Przecież samolot F-16, aby w pełni mógł wykorzystać swoje możliwości, musi mieć wsparcie informatyczne z satelitów, z innych samolotów, z ziemi, z latających radarów. Wtedy dysponuje całą masą informacji i można optymalnie wykorzystać wszystkie jego możliwości. No, niestety Ukraina póki co nie jest członkiem NATO, więc w trosce o standardy i bezpieczeństwo NATO nie może udostępniać wszystkich danych, nawet dobrej wierze, więc pewnie kwestia tylko podpisania umów, co w jakim zakresie można będzie tym F-16 przekazać, aby w pełni osiągnęły, znaczy w pełni można było wykorzystać ich możliwość. Podobnie będzie i z Gripenami. No, nie same rakiety tylko walczą. Walczy też wiedza o całym środowisku walki, w którym się samoloty poruszają.
I właśnie tutaj też pojawia się kwestia wyszkolenia tych właśnie pilotów, czy też tych żołnierzy, którzy będą obsługiwać ten sprzęt, bo to też potrwa, bo to nie jest tak, że od razu ten sprzęt tam trafi i od razu żołnierze ukraińscy zaczną go używać.
Tak, dlatego że, proszę Państwa, no jest takie pojęcie, że no przecież to tak jak z samochodem. Jeśli umiem jeździć jednym samochodem, to wsiądę do drugiego i też polecę. No dlaczego nie? Tu nie do końca tak jest, naprawdę nie do końca. Przesiądziemy się z samochodu osobowego na bolid Formuły 1 i nie wykręcimy takiego toru jak profesjonalny kierowca Formuły 1, który doskonale czuje i rozumie ten bolid. Więc pewnie go poprowadzimy, ale czy będzie dobry wynik, raczej bym w to wątpił. Podobnie i z F-16, że jeśli chcemy wykręcić taki super wynik jak profesjonalny kierowca F1, no to niestety trzeba czasu, trzeba masę godzin wylatać, trzeba w tych trenażerach też spędzić bardzo dużo czasu i bez tego sukcesu niestety nie będzie, więc będzie to czasochłonne, ale przyniesie, ale przyniesie naprawdę rewelacyjne osiągnięcia.
Tutaj te zapowiedzi, a z drugiej strony przedstawiciel Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w wywiadzie dla portalu Ukraińska Prawda przekazał, że użycie dronów przez siły rosyjskie wzrosło do tego stopnia, że na niektórych odcinkach frontu jest 250-300 jednocześnie i większość zagranicznych ekspertów jeszcze w 2022 roku nie przewidywała tak masowego zastosowania dronów we współczesnej wojnie. Ich popularność można uzasadnić właśnie stosunkowo niewielkim kosztem produkcji oraz dużą funkcjonalnością.
Tak. Spotkałem się już z powiedzeniem, że jest to wojna światowa dronów. Ukraińcy też wykorzystują drony australijskie, które są zbudowane z tektury. Więc
nie wymagają jakiejś zaawansowanej
technologii. Silnik, mały moduł do sterowania, plus oczywiście ładunek wybuchowy i leć sobie w świat. I się zniszczenie, więc dron tego typu będzie kosztował 2 czy 3 tysiące dolarów, natomiast potrafi zniszczyć czołg czy nawet śmigłowy zwarty 16 czy 18 milionów dolarów. No więc oczywiście, że bardzo ekonomiczne. Poza tym, aby walczyć skutecznie z tym dronami, do tej pory Ukraińcy wykorzystywali rakiety. No, okazuje się, że koszt rakiety jest nieporównywalnie większy niż koszt takiego skleconego na prędce drona, ale jeśli go nie zniszczymy, to ten właśnie sklecony na prędce dron za parę tysięcy uszkodzi nam obiekt infrastruktury krytycznej, przykładowo elektrownię czy stację gazową i straty będą szły już wtedy w miliony, więc no tutaj trzeba też znaleźć jakiś taki złoty środek na to, aby zachować te proporcje i ekonomię wojny. Stąd...
Czyli takie też użycie pozawojskowego sprzętu, bo przecież dron to nie jest taki typowo wojskowy sprzęt.
Nie, ale absolutnie. No przecież u nas też już masowo są produkowane drony, zabawki, a także wykorzystywane nawet w czasie uroczystości, że z góry robimy zdjęcie z jakichś tam eventów, czy z wesela, i to później. To jest już tak powszechne, że geodezyjnie rzeczy jest to ogólnie dostępne na rynku. Natomiast jeśli jest specjalista, który potrafi dokonać kilka modyfikacji, co Ukraińcy też na filmach przedstawiają doskonale, że do bardzo prostego drona granat wlatuje nad czołg, który ma otwarty włas, w odpowiednim momencie wpuszcza, granat wpada do środka i w zasadzie czołg zniszczony. No za parę groszy i ewentualnie pomysł, ale tu okazuje się, że te bezzałogowce zaczynają odgrywać coraz większą rolę i trudno sobie wyobrazić teraz współczesne pole walki bez wsparcia dronowego, czyli nie tylko do niszczenia, ale także zdobywania informacji, rozpoznania. Te głowice optoelektroniczne są coraz,
to są takie oczy
coraz doskonalsze. Tak, zresztą nasze drony budowane przez firmę FB, FlyA, czyli latające oko, albo nazywane też okiem Saurona, że z daleka widzi wszystkie i namierza przeciwko. Taki samolot odpowiednio, znaczy taki dron odpowiednio wyposażony w głowicę optoelektroniczną potrafi z dużą precyzją wgrać i wciąć cel i przekazać w czasie rzeczywistym do swojego dowództwa. Więc jeśli jest to wszystko powiązane sieciocentrycznością, że ta informacja równocześnie przybiega, znaczy jest dostarczana przykładowo na stanowisko HIMARS-ów, które natychmiast przygotowują dane do strzelania i do dowództwa, które musi podjąć decyzję, to z chwilą, kiedy dowódca zatwierdzi cel jako godny użycia, wysyła informację, HIMARS-y strzelają. Zajmuje to minutę czy półtorej, w odróżnieniu że tego, że kiedyś zajmowało to nawet kilka godzin taka procedura, bo takie były czasy. W tej chwili ten czas jest znacznie skracany. Właśnie także dzięki dronom, takim wynalazkom. Tak jest.
Jeszcze jedno pytanie. Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zlikwidowały kolejne procedery korupcyjne dotyczące między innymi pomocy w unikaniu służby wojskowej i wyjeździe za granicę. Tym razem w ręce funkcjonariuszy wpadli przedstawiciele policji, urzędu zajmującego się żeglugą i transportem wodnym. Jak pan ocenia te działania służb Ukrainy? Takie zwalczanie korupcji w czasie wojny to jest też przykład na to, że trzeba mobilizować, tak, te osoby, które chcą uniknąć służby wojskowej.
No tak, zawsze będą. To nie jest tak, że wszyscy hura i jednym szeregu idą do armii, aby bronić ojczyzny. Zawsze będą ludzie, którzy będą tego unikać. No i nie może być tak, aby to struktury państwa wspierały takie postawy, wręcz przeciwnie. Poza tym spotkałem się z opinią ukraińskiego eksperta, że na Ukrainie korupcji nie ma. Korupcja to jest w Polsce, w Niemczech. Zdziwienie było w studiu, a pan tłumaczy bardzo spokojnie. U was korupcja dotyczy jednej czy dwóch rzeczy. U nas korupcja jest powszechna, więc jej nie ma.
Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Gościem Kalejdoskopu był doktor inżynier, pułkownik rezerwy Wiesław Lewicki z doświadczeniem wojskowym z misji w Iraku i Afganistanie, pracownik naukowy Politechniki Rzeszowskiej.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.
Z naszym gościem rozmawiała Monika Domino.